Poselstwo jeszcze tylko raz, panie, zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama w niedzielny wieczór 1 grudnia 1963 roku w Shreveport, stan Louisiana, USA. Pochylmy teraz swoje głowy. Kiedy mamy teraz skłonione nasze głowy i serca przed Bogiem, na zakończenie tych wspaniałych zgromadzeń, tego jubileuszu, który tutaj przeżywaliśmy wokół Słowa Pańskiego, zastanawiam się, czy nasze serca nie pękają z pragnienia, aby otrzymać coś od Boga. Jeżeli tak jest, podnieśmy po prostu nasze ręce do Niego i powiedzmy: to jest moją prośbą, Panie, Ty wiesz. Nasz niebiański Ojcze, spójrz teraz w dół na nasze ręce. Te podniesione ręce oznaczają, że oddajemy Tobie wszystko, co mamy. Ty wiesz, jaka jest nasza potrzeba, Panie, i modlimy się, abyś zatroszczył się o nasze potrzeby. Czasami nasze pragnienia są większe niż nasze potrzeby. Lecz Ojcze, Ty zaspokoisz nasze potrzeby, ponieważ możemy o nie prosić we wierze. Obiecałeś to uczynić. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Możecie teraz usiąść. Zwracam się teraz do brata Moore i siostry Moore, do brata Browna i jego brata Lau, do brata Baudelier i do tych wszystkich zacnych ludzi tutaj w zborze, do członków zarządu, diakonów, kimkolwiek oni są. Jestem naprawdę wdzięczny za tę możliwość i za ten wspaniały czas, który przeżywaliśmy tutaj. Ci wielcy założyciele przyszli tutaj lata temu z wyściółką, z papierów w swoich butach i bezinteresownie poświęcili swoje wysiłki w tym celu, aby zbudować to miejsce tutaj dla oddawania Bogu czci. Myślę, że Shreveport jest wielce zobowiązany takim ludziom jak Jack Moore oraz tym pozostałym, którzy tutaj są. Czynili oni olbrzymie i bezinteresowne wysiłki, kiedy próbowali założyć miejsce dla światła Bożego i życia Bożego, aby mogli wyjść do ludzi, do mężczyzn i kobiet, którzy tędy podróżowali, by mogli tutaj zajrzeć i rozradować się na nabożeństwie. Niechaj ono stoi długo, aż do przyjścia Pana Jezusa, dopóki On nie zakończy swojego dzieła. Wielce się ucieszyłem z tych zgromadzeń, z waszej znakomitej reakcji na tę usługę, na te poselstwa. A również z tych wielkich rzeczy, które Pan dla nas uczynił, jest to po prostu nieograniczone. Nie dowiemy się, jakie to miało dalekosiężne znaczenie, dopóki nie przejdziemy na drugą stronę, bowiem to nasienie, które zostało zasiane, zbudzi się do życia w dniach, które są przed nami. A wielu zostało uzdrowionych. Prawdopodobnie w tej chwili nic o tym nie wiecie, ale po jakimś czasie stwierdzicie, że wszystko zniknęło. Stwierdzamy tak często, że nie chodzi tylko o to, co się wydarzy na waszych oczach. Wy nie wiecie, co się wydarzy i co się będzie dziać w wyniku tego. Ufam, że nie będzie ani jednej słabej osoby, która by opuściła to zgromadzenie, lecz będziecie mieć na tyle wiary, abyście wiedzieli, że jest to dzieło wykonane i będziemy się czuć dobrze. Dla tych, którzy podnieśli swoje ręce do Chrystusa, aby otrzymać chrzest Duchem Świętym i wiele innych rzeczy oraz to dzieło łaski, które pragniecie, aby Bóg dokonał was, ufam, że po prostu każdy z was zostanie napełniony Duchem Świętym. Każdy z was. Nie zapomnijcie mojego poselstwa znak. Musicie w tym pozostawać. Pamiętajcie, okazujcie ten znak. Otóż musimy natychmiast po nabożeństwie odjechać do Arizony, do Yumy i do Phoenix. A potem będziemy ponownie tutaj na południu. Ja po prostu nie znam planu, gdzie będziemy. Lecz będziemy tutaj, myślę, że to będzie znowu w dolnej części Luizjany. Prawdopodobnie w lutym, gdzieś tutaj w Luizjanie, w Dallas, a potem dalej w Georgii, a następnie na Florydzie. A potem mamy się stamtąd udać do Europy aż do czerwca. Następnie powrócimy tutaj i będziemy tu w lipcu i aż do połowy sierpnia. Potem udamy się na drugą stronę kuli ziemskiej, do południowej Ameryki, nie, do południowej Ameryki, lecz do południowej Afryki. Od 2 września nadchodzącego roku 1964, ile Pan pozwoli, rozpoczynamy w Durban, w południowej Afryce, gdzie widzieliśmy, jak 30 tysięcy ludzi przyszło wówczas do Pana. Brat Julius Statcliffe, który tutaj siedzi, był na tych zgromadzeniach w owym czasie. Myślę, że to się zgadza. Sądzę, że brat Julius został przedstawiony jako autor książki Prorok odwiedza Afrykę Południową. Siostra Statcliffe jest niewątpliwie gdzieś tutaj. Nie widzę jej teraz. Tak, teraz ją widzę. Oraz ich dzieci. Przypominam sobie, że kilka lat temu w Minneapolis one były małymi dziećmi. Teraz muszę patrzeć na nich do góry. Oni są wyrosłymi. Wysokim chłopcem i wysoką dziewczyną. Siostra Statcliffe niedawno, a to naprawdę ściskało mnie za serce, kiedy ta młoda matka straciła swoje dziecko. Pan uważał za właściwe je zabrać. I ona mi zadzwoniła i oni chcieli, żebym przyleciał do Niemiec. A ten lekarz był tak łaskawy, że czekał i pozostawił tam leżeć to niemowlę. Ono umarło nagle. Słodka, mała, okrąglutka dziewczynka. Siostra Statcliffe straciła przedtem swoją matkę i była naprawdę załamana. To niemowlę otrzymywało od niej to, co najlepsze. I ona dzwoniła z bardzo daleka, z Niemiec, i chciała, abym tam przyleciał. Powiedziałem: siostro Statcliffe, ona wyznawała swoją wiarę, że wierzy, iż Pan Jezus posłał mnie do pewnego dzieła w tych ostatecznych dniach, i było to naprawdę wierne świadectwo, które by nie mógł dać nikt inny, a ona wierzyła temu z całego serca. Wiedziała, że Pan Bóg czyni takie rzeczy, że wskrzesza zmarłych. Jak wielką chwałą byłoby to dla Boga w Niemczech i wszędzie. Gdybym to mógł sam uczynić, to bym to uczynił, lecz po pierwsze, my nie śmiemy iść, dopóki nie wiemy, dlaczego idziemy. Wyszedłem więc z domu i modliłem się. A myślę, że ona pozostała przy telefonie przez jakiś czas, przez całą noc. A następnego dnia, kiedy przyszedłem do domu, nic nie posiadałem. Meda, moja żona, powiedziała znowu: siostra Statcliffe dzwoniła 2 razy. Czy nie masz jeszcze żadnego słowa od Pana? Powiedziałem: nie, nic. Otóż wyszedłem na pole i modliłem się znowu. I tej nocy byłem w lasach. Oczywiście trzeba było zatroszczyć się o to niemowlątko. A potem, kiedy właśnie wchodziłem, Pan Jezus dał mi widzenie. Ono stanęło przede mną. I słyszałem Jego głos, który mówi: nie sprzeciwiaj się temu, to jest ręka Pańska. Wiedziałem zatem, że Bóg z pewnego powodu zabrał jej niemowlę do chwały. I to by było naturalnie przeciwko woli Pana, gdybym powiedział coś przeciwko temu. Potem pomyślałem: otóż będzie to wielkie rozczarowanie, lecz uczyniłem jedną rzecz. Byłem posłuszny Panu, uczyniłem to, co On mi powiedział. Niedawno otrzymałem tutaj list od pewnego kaznodziei, który zebrał wypowiedzi kilku dalszych kaznodziei. Myślę, że on był niemieckim luteraninem, nie jestem tego pewien, lecz rzekł: jedną rzecz podziwiam u brata Branhama. Kiedy przyszło to podniecenie, on został zrównoważony, dopóki nie otrzymał jasnej decyzji od Boga. Potem wiedział, co ma czynić. Jedynie w ten sposób możesz czynić te sprawy. Najpierw musisz usłyszeć od Pana, co On chce powiedzieć. Gdyby On powiedział mi dzisiaj wieczorem, abym się udał tam na cmentarz i wskrzesił prezydenta Kennedy'ego, zaprosiłbym cały świat, aby przyszedł i obserwował, jak się to stanie. Miałbym bowiem: tak mówi Pan. Rozumiecie? Otóż, lecz jak ja mogę powiedzieć: tak mówi Pan, dopóki tego Pan nie powie? Rozumiecie? Wiele razy ludzie wpadają w podniecenie i mają pewne wrażenie i tym podobne rzeczy, według tego, jak najlepiej potrafią myśleć. Lecz to nie zawsze jest prawdą. Czekaj, aż On ci powie. Potem to dokładnie wiesz. Nie musisz tego przypuszczać. Jeżeli On ci to powiedział, jest to tak mówi Pan. A kiedy On ci to powiedział, to możesz iść i powiedzieć, co On ci powiedział. Dopiero potem możesz iść i czynić wszystko, co możesz. Możesz czynić to, co sam potrafisz. Lecz nie możesz być tego pewien, dopóki Bóg tak nie powiedział. Potem masz bezwzględną pewność. Na taśmie, panowie, to jest ten czas. Wielu z was posiada tę taśmę. Widzicie, ja bym mógł mówić o tych rozdziałach i o czymkolwiek innym, powiedzieć: to jest tak mówi Pan. Ja spotkam 7 aniołów. Będzie to wiadome w wielu krajach. Widzicie, coś się niebawem wydarzy, ponieważ On mi to powiedział. Tam się to stało, widzicie? Tylko 3 miesiące później, rozumiecie? I wszystkie te inne sprawy. Jeżeli to powiedział Pan, musi się to stać. Właśnie dlatego wiem, że Jego Słowo jest doskonałe. Bez względu na to, co ludzie o Nim myślą, jest to Słowo Boże. To się zgadza. To jest tak mówi Pan. Widzicie? Wiemy, że ono jest prawdą. Jezus przychodzi. Kiedy? Ja nie wiem. w jakiej postaci on przyjdzie, mam o tym pewne pojęcie, lecz ja nie wiem. Jest to napisane tutaj. On powiedział, kiedy zostanę zabrany do góry, on pociągnie wszystkich do siebie i znowu przyjdzie. Ja wiem, że on przychodzi. O, to jest bezwzględnie pewne. Nie gra dla mnie żadnej roli. Kiedy to będzie? Rozumiecie? Jeżeli to będzie dzisiaj wieczorem, czy to będzie w następnym roku lub za 1000 lat od teraz, on po prostu przychodzi. Ja mam życie wieczne. Nie zestarzeję się. Po prostu tam będę, kiedy on przyjdzie. Na tym sprawa załatwiona. O to chodzi, rozumiecie? Nie zależy mi na tym, kiedy i w jaki sposób on przyjdzie. Ja tam po prostu będę. On mi obiecał, że ja tam będę. I on mi już dał żywot wieczny, ponieważ on powiedział, kto przyjmuje moje słowo i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. To mi wystarczy. A to właśnie jest moim absolutem. To jest mój absolut. On to obiecał. Zatem nie ma żadnej możliwości, aby to kiedykolwiek zawiodło. Po prostu nie może to zawieść. Tak samo jak Bóg nie może zawieść. Dla Boga jest rzeczą niemożliwą zawieść. To jest jedna rzecz, której Bóg nie może uczynić. Nie może zawieść. On nie może zawieść. Czy jesteście szczęśliwi z tego powodu? O, moi drodzy. Kiedy zaczynam rozumieć, że im przybywa lat i zaczynam sobie uświadamiać, że 2 albo 3 usługi dziennie zaczynają mnie trochę męczyć, chociaż mnie to zazwyczaj nie martwiło, to potem myślę, otóż jaka w tym różnica? Pragnę was o coś zapytać. Jesteśmy tutaj niemal wszyscy domownikami, więc chcę was zapytać, co jeśli byś miał dzisiaj wieczorem 80 lat, albo byś miał dzisiaj wieczorem 15 lat? Jeżeli masz 80 lat, a dożyjesz do jutra, wieczorem, to przeżyjesz wielu i wielu 16-letnich. Czy pomyślałeś kiedy o tym? Na pewno tak będzie. Jesteś tutaj w pewnym celu, aby służyć Bogu. A więc jaką różnicą jest dla ciebie wiek? Tylko służ Bogu. Gdyby Bóg przyszedł do mnie i powiedział, chcę, abyś udał się na ziemię, a ja bym był tam w górze i on by mi powiedział, idź na ziemię, dam ci poznanie za okres 100 lat, lecz chcę, abyś sobie wybrał swoje lata. Które lata byś wziął? Pierwszych 25 lat, drugich 25 lat, trzecich 25 lat, albo ostatnich 25 lat? Co bym odpowiedział? Otóż gdybym chciał poświęcić mój czas tutaj, aby być graczem piłki nożnej, czy atletą, albo kimś takim, to raczej bym wybrał tych pierwszych 25 lat. Gdybym miał zamiar być stolarzem albo kimś podobnym, to raczej bym wziął drugich 25 lat. Ja, gdybym chciał stanąć do służby pańskiej, to bym wziął ostatnich 25 lat. Od 75 do 100 lat. Dlatego, żebym zgromadził wiele wiadomości. Wiedziałbym o tym więcej, rozumiecie? Jak długo potrafię stać na moich nogach i chodzić, to jakie znaczenie ma to? Jak jestem stary, jestem tutaj, aby służyć Panu, o to chodzi, amen. To mi wystarczy, on to obiecał. Pragnę teraz każdemu z was podziękować za waszą uprzejmość. Ufam, że jeśli Pan pozwoli, spotkamy się znowu gdzieś na tej ziemi, a jeżeli to nie będzie tutaj, spotkamy się tam po drugiej stronie. Niech was Pan błogosławi. Pragnę się modlić za te chusteczki, bowiem kiedy wejdziemy do poselstwa, to nie wiemy dokładnie, co się wydarzy. Próbowaliśmy zredukować parę wieczorów do 3 albo 3 wieczory z tych 5 czy 6 z 5 wieczorów. Wierzę, że Bóg posłał nas między ludzi, aby wywołać tych ludzi na miejsce, gdzie Bóg mógłby ich uzdrowić. A zatem mieliśmy jeden wieczór, ubiegły wieczór, kiedy przyprowadziliśmy każdego, kto chciał, aby się za niego modlić. Przeprowadziliśmy ich bezpośrednio przez kolejkę modlitwy i modliliśmy się za nich. Mam nadzieję, że nie zawiodłem, bo próbowałem uczynić wszystko, co potrafię, byśmy byli w lepszym duchowym i fizycznym stanie dzisiaj wieczorem, niż byliśmy 4 czy 5 wieczorów temu. Niech mi Bóg przebaczy, jeżeli zawiodłem, a wy przebaczcie mi również. Otóż w tym poselstwie na zakończenie będę się starał wywiązać z niego tak szybko, jak to będzie możliwe, ponieważ zwykle zwiastuję długo. Już powiedziałem do mojego zboru i na innych miejscach, że począwszy od pierwszego dnia tego roku będę się o to starał również. Próbowałem to czynić przez ostatnich 35 lat, od czasu, kiedy jestem w usłudze, aby skrócić zwiastowanie z 2 godzin, tym podobnie, do 30 minut. Lecz idzie mi to tak powoli i nie mogę powiedzieć tego, co chcę powiedzieć w ciągu 30 minut. To jest tego przyczyną. Ja pochodzę z południowych Stanów, jak wiecie, a więc po prostu muszę tak czynić. Nie potrafię myśleć szybko. Muszę czekać i spoglądać. Muszę czekać na niego, by wiedzieć, co wypowiedzieć. Więc będę czekał na niego, a wy miejcie ze mną cierpliwość również. Przeczytajmy teraz coś z Pisma, aby się nam to nie wymknęło. Kiedy mieliśmy teraz tę małą, nieformalną część zebrania spędzona w przyjacielskiej rozmowie, to zanim zbliżymy się do tej naprawdę świętej części usługi, kiedy zostanie przyniesiony chleb życia, pomódlmy się jeszcze raz. Panie Jezu, jesteśmy ci bardzo wdzięczni Jesteśmy teraz wszyscy zwróceni do Ciebie, aby Ci podziękować za te wspaniałe dni i wieczory usług i społeczności wokół Twojego Słowa i z ludźmi. Jesteśmy Ci za to wdzięczni, Panie. Zostaliśmy podniesieni na duchu i jesteśmy tak wdzięczni, że mogliśmy siedzieć na niebiańskich miejscach razem z Tobą. A więc, Ojcze, kiedy mamy to wspaniałe, ostatnie, wieczorne światło miłości, stań znowu Ty sam pośród nas dzisiaj wieczorem i zawołaj, kto pragnie, niechaj przyjdzie do mnie. Udziel nam tego, Panie. Wiemy, że to uczynisz, bowiem Ty już to czynisz. To jest Twój sposób, jak czynić te rzeczy i Ty go nigdy nie zmieniasz. Modlę się, Boże, abyś nam rozłamał chleb życia, abyśmy mogli przyjąć to słowo do naszych serc, gdyż to otworzy źródło błogosławieństw dla nas wszystkich. Błogosław czytanie słowa i pomóż mi, kiedy próbuję rozłamać chleb życia dla tego zgromadzenia, jakakolwiek jest jego potrzeba. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy teraz Księgę Sędziów Izraelskich. Pragnę otworzyć 16 rozdział Księgi Sędziów, aby przeczytać pewne miejsce słowa. Księga Sędziów, 16 rozdział, i pragnę przeczytać 27 i 28 werset. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy. Na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet, przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Jaki to żałosny widok. Posłużę się niewielkim tematem. Mam zamiar zaczerpnąć z tego tekstu taki mały temat, zatytułowany Jeszcze tylko raz, Panie. Jeszcze raz. Musiał to być gorący dzień, obchodzono wielką uroczystość. To sprawia, że czuję się niedobrze za każdym razem, kiedy pomyślę o charakterze tej religijnej uroczystości. Wiecie, sama uroczystość jest na miejscu, lecz ważne jest, jaki jest charakter tej uroczystości. A to była uroczystość, na którą z pewnością nie lubię się powoływać. Ona odbywała się w kraju Filistynów. Mieli oni uroczystość, a to po prostu sprawia, że czuję się niedobrze, kiedy to mówię, z powodu zwycięstwa nad Bożymi sługami. Boży nieposłuszny sługa przyniósł hańbę dla imienia Pańskiego i został pokonany. A ci Filistyni obchodzili święto z powodu wielkiego zwycięstwa, bowiem ich Bóg w postaci ryby zdobył zwycięstwo nad Bożym sługą. Czy to nie jest tekst, aby od razu zakończyć zgromadzenie? Lecz czułem się prowadzony do tego, kiedy przeglądałem jakichś 500 albo 600 tekstów, które tam miałem. Moje oczy padły tutaj na ten tekst i pomyślałem, myślę, że będę po prostu mówił na ten temat dzisiaj wieczorem przez krótką chwilę. Być może to jest to, co Duch Święty chciał, abyśmy się tutaj o tym dowiedzieli. Myślę, że był to gorący dzień. Ofiary płonęły w ogniu wokół tego wielkiego boga ryby, a było tam 3000 Filistyńczyków, spoglądających w dół na tych dwoje ludzi, kiedy oni wkroczyli na ten wielki stadion. Musiało to być podobne do wielkiego grzyba. W taki sposób to zbudowano. Powiedziałbym, że było to podobne do kształtu grzyba, może muchomora, odwrócone do góry w ten sposób. Były tam dwa wielkie słupy, które podtrzymywały ten stadion. Spoczywał on na nich i był takiego kształtu, być może dlatego, aby ci ludzie na tym wielkim stadionie mogli patrzeć w dół na to widowisko, które się odbywało na głównym podium. Na tę uroczystość przyszli wszyscy książęta, waleczni mężowie posiadający wysoką ogładę, a ich wytwornie ozdobione klejnotami kobiety były również na tej uroczystości. Oni się wszyscy nagle zatrzymali, pochylili się do przodu, bo właśnie miał nastać główny punkt programu. Czasami mamy, jak to nazywamy, wprowadzenie, a potem wstępne rozrywki, które poprzedzają główny punkt programu. Oni mieli wiele różnych rozrywek, gdy czasami przynosili ofiary, zabijali je i tym podobnie. Lecz teraz lada chwila miał nastąpić główny punkt programu, a całe to towarzystwo na tej wytwornej uczystości, byli tam ludzie ze wszystkich regionów państwa filistyńskiego. Oni powstali, ponieważ byli uprzywilejowani. Siedzieli tam pod tym wielkim, nazwaliśmy to grzybem. A prawdopodobnie ci ubodzy i tak dalej znajdowali się tam na dole, na parterze. Lecz oni siedzieli tam, gdzie mogli widzieć i zobaczyć wszystkie te rozrywki. Była to wielka uroczystość. Było ich tam 3000. Powietrze cuchnęło napojami wyskokowymi. Pili hulaszczo cały dzień. Pili i ślina im ściekała z ust. Zachowywali się nieprzyzwoicie. Tak jak zachowują się pijani awanturnicy. I oni wszyscy powstali, ponieważ lada chwila miał mieć miejsce główny punkt programu i oni pochylili się do przodu. Chcieli mieć dobry widok. Nie mogli sobie pozwolić na to, by to przeoczyć, ponieważ to był główny punkt programu. Co oni zobaczyli? Mały chłopiec prowadził ślepego mężczyznę na środek podwyższenia. Była to uroczystość na cześć Boga Ryby, Dagona. Chłopiec prowadził to potykające się ślepe cielsko do słupa i pozostawił go z boku przy słupie, aby się z niego wyśmiewano. Otóż to był Samson. Mąż, który był wybitnym sługą Bożym. A teraz stał tutaj upokorzony, ślepy, słaby i zniesławiony. Jest to obraz zdemoralizowanej, upadłej generacji. Jest to obraz narodu, który przestał się trzymać Boga. Jest to obraz Kościoła, który się przestał trzymać Słowa Bożego. To jest właśnie to, co tutaj reprezentował Samson. Upokorzony, załamany, znajdował się w strasznym stanie, kiedy tam siedział, względnie stał. Możecie sobie to wyobrazić, czego kiedyś potrafił dokonać ten wielki mężczyzna stojący tutaj, a oto on stoi tutaj w takim stanie, upokorzony, załamany. Jak już powiedziałem, jako symbol tego, co pragnę wypowiedzieć dzisiaj. Ten symbol reprezentuje właśnie tę godzinę, w której żyjemy, stan obecnego Kościoła. Załamany. Znajdujący się poza Słowem Pańskim, upokorzony, pozbawiony swojej pozycji. A dzisiaj powstaje pytanie, rękopis jest na ścianie, kto potrafi go przeczytać? Oni nic o tym nie wiedzą. Zbadajmy teraz myśli tych Filistyńczyków. Był czas, w którym samo imię Samson powodowało, że cały naród drżał. Wystarczyło tylko zrobić wzmiankę o Samsonie, bowiem Bóg był z nim. Narody drżały, kiedy tylko usłyszały to imię. W ten sposób było zazwyczaj, jeżeli chodzi o imię Jezusa Chrystusa, lecz obecnie jest ono używane przy przeklinaniu, w żartach. Wydaje się, jakby było pozbawione wszelkiej czci, podczas gdy to imię jest ponad wszelkie imię, które było kiedykolwiek wypowiedziane językiem śmiertelnika. Jest to imię, które jest tak bardzo wywyższone ponad wszelkie imię, nawet w niebiosach, nad wszelkie imię na ziemi, a wszelka rodzina w niebiosach i na ziemi jest nazwana tym imieniem. Mimo to człowiek posługuje się nim przy przeklinaniu. Członek Kościoła używa je w żartach. A wielu religijnych przywódców bluźni mu swoimi wyznaniami wiary. Powodem tego, że zostaliśmy upokorzeni, jest wiara w komunizm, katolicyzm i protestantyzm oraz w te rzeczy, które powstają dzisiaj na ziemi. To jest powodem tego, że zostaliśmy upokorzeni. Powinniśmy mieć jasne stanowisko co do tych rzeczy. Bóg ma odpowiedzi w swojej księdze na dzisiejszy czas. Ale my poszliśmy za czymś innym. I zapomnieliśmy o tym. Wielu z tych Filistynów, kiedy oni tam stali, niewątpliwie wielu z nich było wielkimi wojownikami. Ktoś oznajmił, następnym punktem programu jest Samson. Wielu z tych wojowników razem ze swymi wytwornie przyozdobionymi i posiadającymi wysoką ogładę kobietami patrzyło ponad poręcze i przypominało sobie, jak widzieli Samsona, stojącego w całkiem innej sytuacji. Kiedy pewnego razu Duch Pański stąpił na niego, stał tam ze szczęką muła w swoje ręce, a 1000 Filistyńczyków leżało pokotem koło niego. Pozostali musieli uciec gdzieś między skały, szukając ucieczki. Jeżeli by człowiek podniósł szczękę muła, która leżała na pustyni, każdy wie, że jedno uderzenie tą kością o skałę roztrzaskałoby ją na kawałki. A te przyłbice, niektóre z nich miały od 2 do 4 centymetrów grubości i sporządzone były ze spiżu, a ten mężczyzna nie był żołnierzem. On nie był wyćwiczony we władaniu włócznią. A Filistyńczycy mieli zbroję z kolczugami, które się wzajemnie zazębiały, podobnie jak żaluzje w oknie, metalowe płytki, które chroniły ich przed pchnięciem włócznią i przed innymi uderzeniami. Mieli również przyłbice i tarcze oraz włócznie. Oni otoczyli tego mężczyznę, Samsona, i myśleli sobie, ten potężny, doborowy oddział armii będzie mógł pojmać tego człowieka. A on nie miał niczego w swoje ręce, znalazł starą wyschłą szczękę muła i zaczął nią uderzać w prawo i w lewo, dopóki nie powalił 1000 Filistyńczyków. Dlaczego? Biblia mówi, Duch Pański odpoczął na nim. A teraz stał tutaj całkiem inny. Zdradził swoją tajemnicę. Przypominali sobie jasno to wszystko o nim. Może była tam inna grupa, która sobie przypominała, jak pewnej nocy Dalila oczarowała go w mieście Gaza. A oni zamknęli wielką bramę, która prawdopodobnie ważyła tonę albo więcej, każda połowa. Była to wielka spiżowa brama tego miasta, która miała wielkie żelazne sztaby, które zachodziły za skały i służyły jako zasuwy. I miała takie potężne zawiasy, jakich nie mamy nawet dzisiaj. Potem powiedzieli, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a wielu żołnierzy stało koło tej bramy. I za nie mówili, kiedy on potrafił potargać te powrozy i szedł po ulicy. I oni rozpieszczli się jak karaluchy w nocy, kiedy skierujemy na nie światło. Duch Pański był na nim i on sięgnął ręką i wyrwał jedną bramę, wyłamał drugą bramę, włożył je sobie na ramiona, wyszedł na wzgórze i usiadł. Oni to sobie przypominali, jakim on był wojownikiem. Wielu z nich przypominało to sobie, kiedy go widzieli w tym wielkim zwycięstwie. Lecz spójrzcie na niego teraz. To jest obraz Kościoła. Mogę przeczytać w Biblii o Kościele, kiedy on został na początku napełniony Duchem Świętym, wtedy wielkie cuda i znamiona towarzyszyły tym zgromadzeniom. Przypominamy sobie, że kilka lat temu, 40 albo 50 lat temu, Kościół został napełniony tą samą mocą. Lecz spójrzcie na niego dzisiaj. On stoi ogołocony. Coś zwlekło z niego tę moc, tak samo jak w wypadku Samsona. Wszystko zostało spowodowane przez słuchanie kobiety, która go usiliła. A z Kościoła zwlekło tę moc to, że dał posłuch tej zorganizowanej kobiecie, tej starej Jezabeli. Ta sama rzecz, którą Samson miał pokonać i został w tym celu wzbudzony, pokonała jego. Zielonoświątkowy Kościół stoi dzisiaj na tych samych torach. Ta sama rzecz, którą on miał przezwyciężyć, denominacjonalizm, on ugrupował się w nim ponownie. Jego moc znikła. Tak. Moc pańska opuściła go. Powinniśmy to wiedzieć poprzez całą historię. Za każdym razem, kiedy Kościół się zorganizował, to Bóg zaraz go opuścił. On upadł i nie powstał nigdy więcej. W czasie przebudzenia zielonoświątkowego powstało coś, co wystąpiło z denominacji. Lecz co się stało? Przyjęliśmy ustanowione przez ludzi kierownictwo zamiast Ducha Świętego. A to jest dokładnie to, co uczynił Samson. Pomyślcie o tym, co musiało przechodzić przez myśli tego człowieka, kiedy tam stał. On musiał myśleć o wszystkich wielkich zwycięstwach, które mu Bóg darował. O tych wielkich rzeczach, które Bóg uczynił przez niego i dla niego. Oraz o tym, kiedy on chodził z Bogiem, o mocy jego ducha, o radości i pokoju, które on przeżywał. Kiedy chodził z Bogiem. Z Bogiem i jego ludem. Jak bardzo zawiódł go Samson. Otóż Samson został pojmany. I to właśnie przez ten naród, który miał zniszczyć, do tego właśnie został wzbudzony. A ta sama rzecz, którą mieli przezwyciężyć zielonoświątkowcy, pojmała ich. Zabrała im społeczność. Zewlekła ich z mocy. Oni robią wiele hałasu. O nic. Dławią się gniewem. Letni członkowie. Wytworne rzeczy. Wszystko wspaniałe, lecz oni byli w lepszym stanie, kiedy mieli starą armię zbawienia z jej bębnieniem albo ze starą gitarą gdzieś tam na rogu ulicy. Chciałbym ich widzieć raczej w takim stanie, niż mieć nasze katedry, które budujemy i które kosztują milion dolarów. Lecz tam on stał. On zawiódł. Teraz był on więźniem tego narodu, który miał zniszczyć. Bóg wzbudził go w tym celu. Oni zmuszali go do czynienia różnych sztuczek, aby ich zabawiać. A to jest wszystko, co mają dzisiaj. Pewnego rodzaju rozrywkę. Aby się mogli ucieszyć. On pozwolił na to, że kobieta zwabiła go od obiecanego Słowa Bożego. To jest to samo, co uczynił Kościół. Pozwolił kobiecie Jezabeli, matce nierządnic, przedstawionej w Objawieniu 17, zwabić go z powrotem do tych wymiocin, z których on wyszedł. Jak mówi Biblia, jako świnia wraca się do walania swego, a pies do swoich wymiocin. Jak długo świnia pozostaje świnią, ona to będzie czynić. Ona jest świnią z natury. Ona zaraz wróci do swego walania. A jedynym sposobem, jak możecie powstrzymać ją od walania się w błocie, jest zmienić jej naturę. To jest jedyny sposób, który możecie osiągnąć jakąś różnicę w dzisiejszym kościele. Jego natura musi zostać zmieniona. A zamiast jakiegoś kościelnego systemu, który wodzi kaznodziejów za nos, jest potrzebny Duch Święty, przychodzący przez Słowo, aby ich przyprowadzić z powrotem do tego bogobojnego ducha. To się zgadza. Jeżeli pies wymiotuje i sprawia mu to za pierwszym razem mdłości w żołądku, to czy za drugim razem nie sprawi to tych samych mdłości? A jeżeli Bóg wywołał nas z takiego bałaganu, otóż czy to nie spowoduje znowu tego samego? Otóż wchodzimy ponownie wprost do tego, do tej samej rzeczy. Nigdy nie powinno się tak czynić. Ten dzisiejszy system Jezabeli, który jest tak ślepy duchowo, mówię to zgodnie ze Słowem Bożym, przyłącza się prosto do Światowej Rady Kościołów. Całe nasze wielkie, ewangeliczne nauczanie, musimy tego zaniechać, aby się stać organizacją, ponieważ wszystkie organizacje, które nie są w Światowej Radzie Kościołów, ja mam te dokumenty, gdzie to było napisane, mianowicie jeżeli wasz kościół nie znajduje się w Światowej Radzie Kościołów, to w czasie zamieszek mogą użyć wasz kościół do magazynowania amunicji albo czegokolwiek, to tylko zechcą. A jeżeli zastaną jakiegoś człowieka modlącego się za kogoś, a on nie jest przyłączony do Światowej Rady Kościołów, to może zostać zastrzelony, dlatego że obraża tę federację. To się zgadza. Posiadam dokumenty z Waszyngtonu odnośnie tego. Oni was chcą zmusić do tego. Oto dlaczego zawsze byłem przeciwko temu systemowi organizacyjnemu. To jest ten powód. Musiałem milczeć i nie mówić o tym, że to jest znamieniem bestii. Lecz teraz jest już wystarczająco późno, abyście wiedzieli, że to jest prawdą. Tak jest. Rozumiecie? Tak jest. Dokładnie tak. Zatem, co to sprawiło? Doprowadziło to Kościół do tego, iż został ogołocony ze swojej mocy. Nie pozostało nic innego niż tylko imię. Jest to dokładnie przedstawione w objawieniu, w trzecim rozdziale, wiek kościoła laodycyjskiego. Chrystus jest odrzucony i znajduje się na zewnątrz, dokładnie. Dlaczego? On postępuje dokładnie tak, jak postępowała jego matka. Powrócił znowu do denominacji. Zieloni Środkowcy, którzy się narodzili na nowo i wyszli z denominacji. Ale skoro tylko przyszła do nich ta paczka dzieciaków z jakiejś szkoły, to zaraz musieli chodzić na seminaria i tym podobnie, zamiast udać się do górnego pokoju. A obecnie wielu z tych wielkich kościołów człowiek musi się poddać badaniu u psychiatry, zanim mu pozwolą być misjonarzem w krajach zamorskich. W pierwszym kościele nie musieli się poddawać badaniu u psychiatry, lecz musieli przejść przez test krwi Jezusa Chrystusa i na tym polegała ta różnica. Zauważcie, Samson zdradził swoją tajemnicę Dalili. Zresztą ona go kochała i poklepywała po plecach i mówiła mu, że jest pięknym mężczyzną. Jakże ona go kochała, dopóki nie stwierdziła, na czym polegała jego tajemnica. Potem obcięła tę tajemnicę. A dokładnie tak samo ta stara matka Jezabela uczyniła kościołowi protestanckiemu, przedostała się do niego, a teraz oni robią kompromisy odnośnie kilku małych doktryn, które jeszcze mają, aby mogli mieć unię nad całym światem. Po raz pierwszy Kościół pozwolił obciąć swoje kędziory na Soborze Nicejskim, a obecnie ma zamiar obciąć je ponownie, skoro znajduje się tutaj. To jest jego tajemnica, to słowo. Jeżeli pozostaniecie we mnie, a moje słowa pozostaną w was, możecie prosić o cokolwiek chcecie, a stanie się wam, widzicie? Oto, gdzie oni zgubili swoją tajemnicę. Spójrzcie teraz na nich. Pokonani tak samo jak Samson. Kaznodzieje, zamiast by narodzić się na nowo, jak powiedział David Duplessis pewnego razu, Bóg nie ma wnuków zielonoświątkowych. Lecz to jest właśnie to, dlaczego mówicie, moja matka była zielonoświątkowcem. Ona miała przeżycia. Ona uczyniła to. Mój ojciec uczynił to i tamto. To nie ma z tobą nic wspólnego. Ty musisz posiadać to samo. Obecnie mamy seminaria, które wylęgują nasze kaznodziejów i budujemy ciągle coraz większe budynki. Mamy studentów psychologii. To jest w porządku, jeżeli chcecie nauczyć psychologii. Lecz ja się nie troszczę o psychologię. Ja pragnę znać tylko Jezusa Chrystusa. To wszystko. Wszystko, co pragnę znać, to On. Stwierdzamy teraz, że to posiadaliśmy. Z pewnością musi się wypełnić proroctwo z drugiego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, gdzie jest napisane, że będą letnimi. Wiecie, popędliwi, nadęci, miłujący raczej rozkosze niż Boga, wiarłomni, niepowściągliwi, zawzięci, gardzący tymi, którzy są dobrzy. Co to dla nas sprawiło? To niemal zrobiło z naszych zielonoświątkowych kobiet hollywoodzkie widowisko. To się zgadza. Zazwyczaj było złą rzeczą iść do kina na jakiś pokaz. Lecz teraz, wiecie, diabeł oszukał ich tak, że im to włożył wprost do domu. Widzicie? To się zgadza. Zazwyczaj było złą rzeczą tak postępować. Zazwyczaj było złą rzeczą, gdyby nasze siostry przycinały swoje włosy albo nosiły krótkie sukienki. Lecz obecnie tak nie jest. W tym zielonoświątkowym sposobie myślenia, w jego organizacji. Lecz to jest ciągle złą rzeczą na podstawie Słowa Bożego. Widzicie jednak? One obcięły swoją moc. Rozumiecie? Oni mówią, otóż nasz Kościół wierzy, ja nie dbam o to, w co wierzy wasz Kościół. Ważne jest, co powiedział Bóg. To jest powodem tego, że Kościół stoi dzisiaj bez odpowiedzi. Dokładnie tak samo stał tam Samson. Samson zrobił to samo. On musiał rozmyślać o swoich błędach, kiedy tam stał. Nie wierzę, że Kościół mógłby tam stać i rozmyślać rozsądnie, bo o czym on mógł myśleć, kiedy wiedział, że znajduje się w takim miejscu. On się stał po prostu takim potykającym niedorajdą. W takim on był stanie, ten wielki, potężny mężczyzna, który tam stał. Wszystko, czym on był, było w nim. Jeżeli chodzi o muskuły, to każdy był na swoim miejscu. On ciągle miał swoje muskuły. Miał ciągle swoje wielkie muskuły, swoje bicepsy. Posiadał wielkie, mocne pięści. On prawdopodobnie był ciągle takim wielkim, jakim był zawsze. Prawdę mówiąc, Kościół Zielonoświątkowy jest o wiele większy niż był kiedykolwiek. Lecz gdzie jest Bóg? O to chodzi. Tak. Kiedy on tam stał, przypominały mu się jego błędy. Przypominał sobie, co to spowodowało. Mianowicie, nie chodziło o to, że zostały wyłupione jego naturalne oczy, ale przede wszystkim o to, że zostały wyłupione jego duchowe oczy, dlatego że pozwolił Dalili, by namówiła go do tego. A to, co przeszkadza dzisiejszemu kościołowi, polega na tym, że duchowy wgląd do Słowa Bożego został zamieniony za stertę wyznań wiary. To są te oczy, którymi zawładnął diabeł. Pierwszą rzeczą, którą on czyni, jest to, że wyłupi wasze oczy. Mówiąc wam, to jest grupa świętoszków. To jest to, tamto i owo. Albo jakiś demoniczny ruch, albo umysłowa telepatia, albo coś w tym sensie. Jeżeli uda mu się wyłupić wasze oczy, to jesteście w ciemnościach. A zauważcie, jaka była pierwsza prośba Samsona w jego modlitwie. Panie, aby mógł pomścić moich dwoje oczu. On wiedział, że dlatego nastały jego kłopoty. Zauważcie, jego kędziory odrosły, lecz on był ślepy. On by się potykał aż do końca swego życia. On był ślepy. Moglibyśmy mieć tak wielką maszynerię, jaką mieliśmy kiedyś, i tak samo dużo członków, lecz na co by się wam to zdało, jeżeli jesteście ślepi i nie widzicie właśnie tych rzeczy, które się dzieją przed wami. Nie możecie ich zobaczyć. To, co się dzieje właśnie tutaj, dzień w dzień, pomiędzy tymi ludźmi, Duch Święty objawia samego siebie, a ludzie tego nie widzą. To jest ślepota, duchowa ślepota. Oni tam stali, obserwowali, jak Jezus dokonywał cudów. On oświadczył sam o sobie, że jest Mesjaszem, a oni tam nie mogli zrozumieć. Powiedział, moje oczy nie widzą, oni byli ślepi, również Samson był ślepy. Lecz tutaj jest to, co Samson rozpoznał, mianowicie, że Kościół jeszcze nie doszedł do tego i on wiedział, że istnieje możliwość powrotu. Gdyby Kościół mógł tylko poznać tę możliwość. Lecz wydaje się, że ludzie dzisiaj nie potrafią jeszcze uchwycić tej wizji. Wydaje się, że nie pojmują, iż istnieje taka możliwość. Nie dochodzi to do ich świadomości. Możecie krzyczeć trochę głośniej, trochę bardziej klaskać w dłonie, albo trochę więcej tańczyć. Ale nie o to chodzi, nie. Chodzi o to, aby powrócić z powrotem do słowa. Istnieje możliwość powrotu i przyjęcia słowa ponownie do wewnątrz. Wy tam je wpuszczacie. Zauważcie, że oni są w tym mocno utwierdzeni. Oczywiście. Czy klaszczą swoje dłonie? O tak. Widzicie jednak, to wszystko jest jednak żeglowaniem bez kotwicy. Widzimy, jak poganie klaskają swoimi rękami. Tańczyli, mówili językami, czynili wszystkie te rzeczy i wykładali je. Lecz byli to afrykańscy poganie. Oczywiście widziałem, jak położyli ołówek, a ten czarownik, on tam stał i sprawił, że ten ołówek się podniósł i poruszał w górę i w dół po papierze, powraca z powrotem, jakby grał w takcie golenie i strzyżenie włosów, dwa ostrza, i pisał w nieznanym języku. I napisał coś, a jeden z nich tam stał i wykładał to. O, moi drodzy, nie możecie na tym polegać. Wielu z nich mówi w językach, ale oni odrzucają podstawowe zasady Jezusa Chrystusa. Ja wziąłem moją Biblię i wyłożyłem to wprost temu człowiekowi, który tam stał i mówił w językach. Powiedziałem, bracie, to zgadza się dokładnie. Ja tego nawet nie chcę widzieć. Chwała Bogu. Ja wiem, co powiedział Jezus, a nie troszczę się o resztę. Aleluja, chwała Bogu, coś takiego. Tak powiedział. Wiecie, człowiek, który by się odwrócił plecami od prawdy zamiast tego przy jakieś złudzenie, by nie widzieć prawdy, to Buda i to największego kalibru. Tylko dlatego, by musiał oddać swoją kartę członkowską i przyjąć to, co jest prawdą. To jest jeszcze gorsze niż w wypadku Samsona. Zauważcie, oni tego nie mogli jednak zrozumieć. Oni są w tym utwierdzeni. Zatem oczywiście mamy wielkie, nieformalne zgromadzenia, spotkania, jak to nazywamy, ogólnoświatowe ewangelizacje i tym podobnie, pełne błyskotek. Oczywiście, wielkie imprezy, wielka reklama, mąż z postaci na tę godzinę, taki i taki oraz taki i taki. Mamy to wszystko, lecz gdzie jest Bóg? To jest właśnie to, na co oczekujemy. Gdzie jest Bóg? Wielka impreza, jakieś wyreżyserowane widowisko, bo chodzi o kogoś, kto ma wystarczająco dużo wykształcenia. Posługuje się takimi słowami, że połowa ludzi nie może zrozumieć, co on chce powiedzieć, mimo to, że ma honorowe stopnie naukowe i oznaczenia i promocje i może udzielać lekcji, właściwie uszeregować słowa i stać doskonale wyprostowany, powiedzieć we właściwy sposób amen, a następnie odwrócić się na pięć jak oficer wojskowy i odejść z podium. Lecz gdzie jest Bóg? Samson stał tam sam w swoim czasie na takim miejscu i znał moc Bożą, lecz teraz został odcięty od tych przywilejów. On był tak samo wielki jak zawsze, lecz nie było w nim Boga. Dzisiaj mamy tak wiele spraw tego rodzaju. Jest to bardzo złe, lecz mamy to. Dostrzegamy to teraz, lecz to nie przywróci Ducha Bożego. Otóż przyczyna tkwi w tym, że ludzie nie chcą zapłacić tej ceny, aby się dostać z powrotem do tego. Wierzę, że Bóg pozostaje po prostu taki sam, jakim był zawsze. Lecz przyczyna tkwi w tym, że ludzie tak bardzo powikłali się z tym światem, a świat z nimi, że mają tylko tyle religii, aby żyć nędznie. nie mają jej na tyle, aby się całkiem nawrócili do Boga i oddali Mu całe swoje serce, lecz tyle, aby powiedzieć: tak, chodzę do kościoła, oczywiście, cieszę się z dobrego śpiewu i klaskania w dłonie, tak, ja to miłuję, widzicie? Lecz kiedy do tego dojdzie, by zastosować w praktycznym życiu to, co mówią, i wyznać złe rzeczy, oni tego nie zrobią. Po prostu nie mają tego w sobie. Oni tego nie posiadają. Otóż to jest prawdziwa świadomość grzechu. To jest to, czego potrzebujemy. Myśmy to odczuwali już długo, ale zamieniliśmy to na coś innego. Modlitwę, świadomość i wyznanie grzechów zamieniliśmy za emocję, trzęsienie się, czy gimnastykowanie, podskakiwanie w górę i w dół. Z tego powodu nie trzyma to mocno, ponieważ tam nie ma niczego, co by ich trzymało. Dopóki nie przyjdziecie na podstawie Słowa Bożego, w bogobojnym smutku, gotowi do pokuty i uporządkowania wszystkiego, czyniąc, co jest stosowne, gotowi żyć właściwie, nie troszczę się o to, co mówią ludzie lub ktokolwiek inny, wy żyjecie tylko dla Jezusa Chrystusa i według tego, co On powiedział, potem udacie się do takiego zboru jak ten, powracacie, bowiem tutaj jest możliwość przyjścia, lecz ludzie nie są ochotni, by tak czynić. Samson modlił się: Panie, pozwól mi umrzeć razem z tymi Filistynczykami. O, moi drodzy, widzicie, ile go to kosztowało? Co, jeżeli Bóg odpowie na jego modlitwę? Pozwól mi umrzeć. O, coś takiego. Czy to był Patrick Henry, który powiedział: dajcie mi wolność albo śmierć? To się zgadza. W porządku, o to chodzi. Wolność albo śmierć. Albo powróci do Boga, albo śmierć. Co mamy zamiar zrobić? Co przedstawia nasze naśladownictwo? Czy próbujemy odgrywać chrześcijaństwo, jeżeli Duch Święty jest ciągle tym Duchem Świętym, który stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy? To On ciągle czyni te same rzeczy, które czyni wówczas. Ta sama moc, ten sam Duch będzie działać w ten sam sposób. Nie potrzebujemy Światowej Rady Kościołów, potrzebujemy podobnie Biblii w akcji. To się zgadza dokładnie. Stwierdzamy zatem, że Samson modlił się wprost: Panie, pozwól mi umrzeć razem z nieprzyjacielem. Umrzeć z tym nieprzyjacielem, który był powodem tego, że znalazł się w takim stanie. Czy to nie jest coś, o co ludzie powinni się modlić tego wieczoru? A my widzimy, że rzeczą, która to spowodowała, jest odstąpienie od Biblii do wyznania wiary. Potem trzeba umrzeć dla tej rzeczy, wydostać się z tego, umrzeć temu. Samson był gotów zapłacić tę cenę, aby znowu otrzymać moc Bożą. Jest pewna cena, którą trzeba za to zapłacić, lecz wydaje się, że ludzie nie będą tego dzisiaj czynić. O, słyszeliśmy o przebudzeniu, na pewno. Tak, mamy denominacyjne przebudzenie, aby pozyskać więcej członków i tym podobne sprawy. Lecz spójrzcie na moralność ludzi, która się ustawicznie pogarsza. Patrzcie, jak oni odchodzą coraz dalej, dalej od Boga. W tym czasie, jak oni odchodzą od Słowa. A teraz, kiedy oni wchodzą i wstępują do Światowej Rady Kościołów, wiecie, oni przyjęli największego zabójcę, jakiego kiedy miał kościelny świat. Oni całkowicie odeszli od tego słowa, które im Bóg zostawił. Nie możecie ich nauczyć Biblii. Musicie nauczyć ich wyznania wiary. W tym to tkwi. Samson wiedział jedną rzecz, a ja się zastanawiam, czy Kościół zdaje sobie z tego sprawę dzisiaj. On wiedział, że w swoim upadłym stanie nie mógł przyjąć wyzwania na tę godzinę. A ja wiem, że dzisiejszy Kościół w swoim upadłym stanie nie może przyjąć wyzwania na tę godzinę. A będzie jeszcze gorzej. Biblia mówi, jak Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak samo będą czynić ci ludzie zatwardziałego umysłu, odstępujący od wiary. Oni to potrafią niemal dokładnie podrobić. Mojżesz szedł na dół do Egiptu z poleceniem od Boga, z laską w swoim ręku, a Bóg powiedział: uczyń ten znak przed nimi. A jeżeli nie usłuchają tego znaku, to uczyń ten drugi znak przed nimi. A jeżeli nie będą tego słuchać, potem ja będę z tobą. Zatroszczę się o resztę. Tak, Mojżesz udał się tam ze swoim pierwszym znakiem. A skoro tylko przedstawił swój pierwszy znak, zjawili się podrabiacze i czynili to samo. Lecz Mojżesz nie zaniepokoił się tym. On po prostu spokojnie stał. Wiedział bowiem, że to był Bóg, którego posłał. Pamiętajcie, że to się powtórzy ponownie w dniach ostatecznych. Rozumiecie? Nasze upadłe państwo nie przyjmie wyzwania tej godziny. Pomimo wszystkich tych wielkich systemów tutaj, dzisiaj jest na świecie więcej zielonoświątkowców niż było kiedykolwiek. Na ile nam wiadomo, więcej zielonoświątkowych wierzących, to się zgadza. Wiecie, że katolicka gazeta Gość Niedzielny, myślę, że to było około 2 lata temu, kiedy podała następujące oświadczenie. Było tam powiedziane: najszybciej rozrastającym się kościołem na świecie są zielonoświątkowcy. W ubiegłym roku Kościół katolicki zanotował 1 000 000 nawróconych na katolicyzm. Lecz było tam powiedziane, to tylko katolicyzm. Lecz Kościół zielonoświątkowy, sam jeden, zanotował 1 500 000. Otóż istnieje system. Lecz nie mamy tej mocy, którą mieliśmy, kiedy była nas tylko garstka. Stało tam to ogromne ciało Samsona, lecz gdzie była moc pańska? Tak, denominacyjny system nie potwierdza słowa pańskiego. To się zgadza. Zważajcie więc. Rozmawiałem z księdzem kościoła Poświęcone Serca, który znajduje się po drugiej stronie naszej ulicy. Około miesiąca potem, kiedy pojawiło się to nowe wydanie, luterański kaznodzieja miał w swoim kościele Poświęcone Serca księdza z katolickiego kościoła, który u niego wygłosił kazanie. A katolicki ksiądz miał w swoim kościele luterańskiego kaznodzieję, aby celebrował mszę. Wymiana kazalnicy, pisano wielkimi literami w tej gazecie. Tak, z pewnością. O, moi drodzy, jeżeli tego ktoś nie widzi, jeżeli tego nie możecie zrozumieć, to jesteście z pewnością duchowo ślepi. Rozumiecie? Tak, rozmawiałem z tym księdzem. On mi powiedział, chciałbym z panem porozmawiać. Panie Branham, w porządku, odpowiedziałem. Czy chrzciłeś dziewczynę Fraserów imieniem Maria Elizabeth Fraser? Zapytałem, tak proszę pana, odparłem. Biskup chce o tym oświadczenie, swoim podpisem. O ile mi wiadomo, ona przeszła do katolików, powiedziałem. Tak, ona wróciła z powrotem na łono matki kościoła. Tak, proszę pana, jej matka opowiadała mi o tym. Rzekłem, cóż, jej matka nie była z tego zbyt zadowolona, odparła. To prawda, jej matka powiedziała mi, żeby raczej poszła razem z nią do grobu. Prawdę mówiąc, to jest właśnie to, co ona uczyniła. Chcę, abyś podpisał to świadczenie, powiedział. Dalej zapytał, czy ją chrzciłeś? W jaki sposób ją chrzciłeś? Chrześcijańskim chrztem, odpowiedziałem. Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób. Czy ją pokropiłeś, polałeś wodą, albo zanurzyłeś ją do wody? Chrześcijański chrzest polega na zanurzeniu, powiedziałem. Mhm, w porządku. Ale czy zanurzyłeś ją w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Tak, proszę pana, to znaczy w Jezusa Chrystusa. To jest imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten sposób ją chrzciłem. Ale on ponowił pytanie, czy ochrzciłeś ją w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Tak, proszę pana. Nie wymieniłem jednak tych słów. Ochrzciłem ją w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, które brzmi Jezus Chrystus. Tak, proszę pana, rozumiem. Odpowiedział i zapisał to sobie w ten sposób. Powiedział, czy wiesz, że w ten sposób chrzcił wczesny Kościół katolicki? O, czy to prawda? Zapytałem. Tak, właśnie w ten sposób, odrzekł. Cóż się więc stało? Oni postępowali właściwie, powiedziałem. On na to odpowiedział, dobrze, widzisz, ty wierzysz w Biblii, Bóg jest w swoim kościele. Bóg jest w swoim słowie, proszę pana, w swoim słowie, odpowiedziałem dalej. Powiedziałem dalej. Ty powiedziałeś, że Piotr był pierwszym papieżem. On nim był, odrzekł. Dobrze, powiedziałem. Zatem jeżeli Kościół katolicki musi odprawiać wszystkie swoje msze po łacinie i tym podobnie, nie może tego zmienić, co zatem? Powiedział ten pierwszy papież, apostolski 2:38, gdzie jest powiedziane, pokutujcie i dajcie się ochrzcić, każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów. Rzekłem na podstawie tego wyznania. I tak dalej. Dobrze, czy Jezus nie powiedział do swoich uczniów, komukolwiek odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczone, komukolwiek zatrzymacie jego grzechy, temu zostaną zatrzymane? On tak powiedział, odrzekłem. Więc co w tym jest złego? Twoja Biblia mówi ci to samo. Zatem, jeśli będziesz odpuszczał grzechy w ten sposób, jak oni odpuszczali, to ja zgodzę się z tobą, bowiem Piotrowi, temu, który posiada klucze, zadano pytanie, co mamy uczynić, abyśmy byli zbawieni. Wtedy on odpowiedział, pokutujcie każdy z was i dajcie się ochrzcić Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie waszych grzechów. Więc czyń to w ten sposób, a ja się z tobą zgodzę. Amen. To jest według słowa. To jest Boży sposób, jak trzeba to czynić. Oni w tym osłabli. On powiedział, dobrze, w porządku. Nie przyszedłem się z tobą sprzeczać. Kto się sprzeczał, zapytałem, widzicie? Powiedziałem, ja nie. Nie sprzeczam się z tobą. Ty po prostu postawiłeś mi pytanie, a ja odpowiedziałem na nie najlepiej, jak potrafię. Dodałem jeszcze, zadam ci jedno pytanie. Powiedziałeś, że Bóg jest w kościele. A zatem skorzystam z okazji, aby ci powiedzieć. Pierwsi chrześcijanie, jeżeli ich chcesz nazwać katolikami, to w porządku. Byli to Piotr, Jakub, Jan, Marek, Łukasz i wszyscy pozostali. Tak. Zatem jeżeli śledzimy porządek Biblii, który napisali ci apostołowie, czy myślisz, że wasze decyzje dzisiaj są o wiele większe niż były wówczas? Czy wierzysz, że zawierają więcej mądrości? I wiesz, jak zatroszczyć się o te sprawy? Tak, proszę pana, to się dokładnie zgadza, odparł. Zatem dlaczego tak jest, że oni wypełniali przykazanie Jezusa Chrystusa, wskrzeszali zmarłych, wypędzali demony, czynili wszelkiego rodzaju znaki i cuda, a ty tego dzisiaj nie czynisz? Otóż, co jest nie w porządku? Jeżeli Kościół był lepszy w wieku Lutra, albo w wieku Wesleya, czy w każdym innym wieku, bo to było wówczas, więc dlaczego nie czynią tych uczynków dzisiaj? Rozumiecie? Rozumiecie? Oczywiście. Z powrotem do słowa. Samson stał tam zawleczony ze swojej mocy. Lecz wiecie, było tam coś, pragnę się pośpieszyć, czego Filistyni nie zauważyli, podczas gdy Samson tam stał i rozmyślał o tym wszystkim. Życzyłbym sobie, gdybym mógł wziąć ten zielonoświatkowy świat i wepchnąć gdzieś do kąta, i zostawić ich rozmyślać w ten sposób przez chwilę. Po prostu rozmyślać o tych rozsądnych sprawach. Gdzie się dzisiaj znajdujemy z naszym wielkim kolosem organizacji? Jedna jest przeciw drugiej. Jednościowcy są przeciw tym, którzy wierzą w dwójcę, a ci z kolei, którzy są przeciw tym, którzy wierzą w trójcę i tak dalej. Oto, jak to wygląda. Nie powinno się to dziać w ten sposób. Nie powinno tak być. Powinniśmy przyjść z powrotem, zejść razem i załatwić tę sprawę na podstawie, tak mówi Pan. Jak się ma sprawa z prorokami w Kościele? Słowo Pana powinno przychodzić do proroków. Jeżeli jest prorok, który potwierdzi, że jest prorokiem, a będzie odrzucał tę prawdę Biblii, to on zgodnie ze Słowem nie jest prorokiem. Otóż powinniśmy mieć te dary, aby nas przyprowadziły do porządku, aby nas zachowały w należnym porządku, lecz nie wiadomo, dlaczego odeszliśmy od tego i one zostały odłożone gdzieś do kąta. Stał tutaj Samson, stał tam w kącie, rozmyślał o tym wszystkim, co się wydarzyło. A ci Filistyńczycy stali tam, obejmując te kobiety. Spoglądali w dół, pili, mieli czkawki, gdyż obchodzili uroczystość zwycięstwa nad sługą Jahwe. O moi drodzy, czy was to nie przejmuje na wskroś, gdy myślicie o tym? Zwycięstwo nad planem Jahwe. Tak. Oni tam stali ze swym bogiem rybą. Dagon był bogiem rybą. I oni palili mu ofiary. Ludzkie życie zostało zabrane. Małe dziecko musiało umrzeć z powodu tej ofiary. Przekłuto mieczem jego serce, aby przynieść tę ofiarę. Będąc tam, obchodzili wielką uroczystość z powodu zwycięstwa nad Jahwe. A Kościół dzisiaj wieczorem, podobnie jak ta zgraja Filistyńczyków, rozkoszuje się myślą o Światowej Radzie Kościołów, a po pewnym czasie zamkną każdy kościół, który nie należy do niej. Samsonie, nie obcinaj swoich włosów. Pozostań ściśle związany z tym słowem. Nie dbaj o to, co się dzieje, pozostań ściśle związany z tym słowem. Nie pozwól, aby coś zostało do tego domieszane. Samson zaczął rozmyślać. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś możliwość? Otóż on powiedział sobie, wiem, że moje włosy odrosły, lecz jestem ślepy. To by mogła być okazja do kolejnego przebudzenia. Istnieje taka możliwość. On powiedział tego mojego chłopca, połóż moje ręce na ten słup. Czy to są te słupy, które podpierają całą tę budowlę? Tak jest, odrzekł chłopiec. I mówisz, że wszyscy książęta i znakomite osobistości są tam na górze? Tak, odpowiedział ponownie chłopiec. Jestem zmęczony. Zmuszałeś mnie do czynienia tak wielu różnych sztuczek i innych rzeczy. Czy położyłbyś po prostu moje ręce na te słupy? On położył jego ręce na te słupy i stanął między nimi. Być może w ten sposób. On tam stanął z rękami spartymi na tych słupach. Filistyńczycy mieli wielką uroczystość i przeżywali wspaniały czas i zapomnieli go obserwować. O, moi drodzy. Lecz on zaczął rozmyślać. Bóg jest ciągle Bogiem. Wiem, że On nim jest. Doświadczyłem Go. Wypróbowałem Go i wiem, że On ciągle pozostaje Bogiem. To jestem ja, który postąpiłem niewłaściwie. To ja zgrzeszyłem. Oni nie zauważyli, że łzy wypłynęły z jego ślepych oczodołów, ściekając z jego brody. Oni nie zauważyli, że jego wargi poruszały się. Panie, ja postąpiłem źle. Pozwól mi umrzeć z tymi Filistyńczykami. On pragnął więcej tego, aby Słowo Boże zamanifestowało się przed tą Jezabelą niż swojego własnego życia. O, gdyby to pragnienie mogło ponownie przyjść do kościoła. Tak. On nie modlił się o nowy zakon, o nową denominację, lecz o to, aby Słowo Boże mogło być znowu objawione. Uświadamiał sobie, co by się stało, gdyby jego modlitwa została wysłuchana, lecz on był gotowy i myślał o tym naprawdę poważnie. O, gdyby tylko Kościół mógł mieć takie nastawienie. Potem wykrzyknął. Modlił się powoli. Panie, jest to możliwe, jest to możliwe. Stoję tutaj, a moje wielkie ciało jest ciągle w porządku. Jestem tutaj, moje włosy odrosły, lecz nie widzę więcej, w jaki sposób ich pokonać, ponieważ moje oczy są ślepe. Nie widzę, gdzie bym miał pójść, lecz czy możliwym jest, żebyś pozwolił, aby się dostał ponownie. Panie, aby okazać Twoją moc, on zakrzyknął. Jeszcze raz, Panie, jeszcze tylko raz. O, gdyby Kościół mógł tylko zawołać. Jeszcze raz, Panie, pozwól nam oglądać Twoją moc. Jeszcze raz. A kiedy on zawołał i prosił Boga, widzę, że jego muskuły zaczęły nabrzmiewać. Każde ścięgno w jego ciele zaczęło się prężyć. W ten czas Duch Święty stąpił na niego. On wyciągnął ponownie swoje ręce i naprężył je, podczas gdy moc Ducha Świętego odpoczywała na nim i cała ta budowla legła w gruzach. Biblia mówi, on uśmiercił tego dnia więcej Filistyńczyków niż w ciągu całego swego życia. Zatem wypełnił polecenie, które mu dał Bóg. Jeszcze raz. Zawsze dzieje się tak, że kiedy przychodzi moc Boża, to te wielkie struktury izmów upadają. Największe zwycięstwo Samsona nad jego nieprzyjacielem było w czasie jego końca. Pozwólcie mi zatem coś powiedzieć na zakończenie. Zielonoświątkowcy, czy możemy stanąć przy słupie tych wielkich organizacji? Czy możemy stanąć przy słupie Hollywoodu i wszystkich tych wielkich rzeczy, które nas oddzielają od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie? Czy możemy tam stanąć i pokutować i zawołać głośno, Panie, ześlij nam jeszcze raz dzień Pięćdziesiątnicy. Jeszcze raz, Panie, ześlij nam jeszcze raz dzień Pięćdziesiątnicy. Jeszcze raz okaż swoją moc w nas, Panie. Jeszcze tylko raz. Słuchajcie, zniszczcie waszego nieprzyjaciela, zanim on zniszczy was. On to będzie czynił. Zorganizujcie z powrotem te staromodne zgromadzenia i tym podobnie. I och, zostawcie Dalilę. Zostawcie ten świat i te rzeczy, które was nagabują i skłaniają do tego, czego nie powinniście czynić. W zborze powstają różne drobne sprawy i kłopoty, a wy nie zniesiecie naprawy, ponieważ nie musicie. Możecie przecież odejść do innego zboru i tak dalej. We wczesnych czasach Kościoła, kiedy człowiek nie odpowiadał wymaganiom Słowa Bożego, wyniesiono go martwego. Przywróć nas z powrotem dnia Pięćdziesiątnicy. Nie potrzebujemy jakiegoś widowiska Hollywoodu, lecz nawrócenia się z całego serca do Boga. Jeszcze raz, o Panie, jeszcze raz. O, gdybym mógł widzieć, że tak się dzieje. Gdyby moje stare, słabe oczy mogły na nowo spojrzeć i zobaczyć, że Kościół zapomniał o swoich różnicach. O, gdybym mógł oglądać, że ten denominacyjny system załamuje się i mógłbym to rzucić wprost na łono tej światowej Rady Kościoła i powiedzieć, my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nie chcemy stracić naszego pierworództwa. Gdybym mógł zobaczyć tych, którzy wierzą w Trójcę, jednościowców, wszystkich zgromadzonych razem i mówiących, bracia, powróćmy z powrotem tam, gdzie go opuściliśmy. Powróćmy z powrotem tam, gdzie zaczęliśmy się sprzeczać między sobą z powodu chrztu wodnego. Powróćmy zaraz i zastosujmy przy tym biblijny sposób, a potem zawołajmy jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Weźmy wszystkie te widowiska, wszystkich facetów, którzy wychodzą na podium, a nie wiedzą o Bogu więcej niż król i go rakietach do śniegu. I wszystkie kobiety ubrane w tak obcisłe odzienie, że widać ich ciało na zewnątrz. I przechadzają się tam i z powrotem na podium, klaszczą w dłonie i podskakują w ten sposób jak grupa modelek występujących na widowisku albo coś podobnego. Boże, przyprowadź nas z powrotem do Ducha Świętego i do mocy oraz do manifestacji słowa. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Czy w to wierzycie? Panie Boże, jeszcze raz. Pozwól mi jeszcze raz zobaczyć obecność Jezusa Chrystusa, przechadzającego się w Kościele. Pozwól mi zobaczyć Jego moc, Jego obietnicę, zamanifestowaną przed nami. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Boże, bądź nam miłościw. Dopomóż nam. Czy widzicie, co nam przynoszą te inne rzeczy? One zabijają to prawdziwe. One wypędzają naturę Chrystusa ze zgromadzenia, ze zboru, z ludzi. Powinniśmy być tak złączeni razem, żeby nie było niczego, co by nas mogło odłączyć od tego słowa i od naszej wzajemnej miłości. Jezus Chrystus jest tutaj. On jest naszym Ojcem. On jest naszą matką. On jest moim lekarzem. On jest moim królem. On jest moim Bogiem. On jest moim życiem. On jest moją radością. On jest moim pokojem. On jest dla mnie wszystkim, co istnieje. On jest moim wszystkim we wszystkim. On jest teraz tutaj. On chce przyprowadzić Kościół z powrotem tego stanu. Zastanawiam się, czy moglibyśmy zawołać jeszcze raz, Panie, niechby łzy pokuty spłynęły z naszych ślepych oczodołów. Ja nie mówię tylko do tego zboru. Jest to nagrywane na taśmy, widzicie? I rozejdzie się to po całym świecie. Pójdźmy. Niech nasi bracia i siostry powrócą znowu na tę pozycję. Niechaj powrócą na to miejsce, gdzie moglibyśmy zwołać zgromadzenie, tak jak miewaliśmy zazwyczaj. Weźmy po prostu ostatnich 10 10 lub 15 lat i spójrzmy, jak to podupadło. Spójrzmy, jak to coraz bardziej i bardziej słabnie. Doszło do tego, że człowiek krępuje się niemal mówić o boskim uzdrowieniu, ponieważ tak wiele hańby przyniesie temu ludzie. Krępuje się mówić o Duchu Świętym, kiedy tak wiele przyniesiono temu hańby. To się zgadza, to nie jest wina Boga. Był to Samson, który odstąpił od zasad Słowa Bożego, a przyjął jako namiastkę coś innego i pozwolił organizacji, aby mu obcięła kędziory, namawiając go do tego. Mówię ci, bracie i siostro, jeżeli cię już więcej nie zobaczę po tej stronie Wielkiego Trybunału Sądu Bożego, Jezus Chrystus jest tym samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jego Słowo jest dla mnie życiem. On jest teraz tutaj. Czy w to wierzycie? Wiem, że On jest tutaj. A jedyną rzeczą, którą musicie uczynić, aby poznać, że On jest tutaj, jest usunąć samego siebie z drogi. Rozumiecie? Jak długo wy stoicie w drodze, to Bóg nie może dla was nic uczynić. Jeżeli myślicie swoimi myślami, to Boże myśli nie mają szans. Lecz jeśli opuścicie swoje myśli i zaczniecie myśleć Jego myślami, moje myśli nie są jako myśli wasze, powiedział. Jeżeli jest jakaś chwała, jeżeli jest jakaś cnota, rozmyślajcie o tych sprawach. Nie to, co chce mówić jakiś kościół, lecz to, co o tym powiedział Bóg. Podobnie jak ta młoda pani leżąca tutaj, trzęsąca się na tych noszach. Ta niewiasta będzie leżeć tak przez całe życie, chyba że zdoła skierować swoją wiarę wprost na Jezusa Chrystusa. A niezależnie od tego, co przychodzi i co się dzieje, jeżeli zostanie jej to objawione, to nic nie będzie mogło powstrzymać jej uzdrowienia, to się zgadza. Jest to zależne od tego, co o tym myślisz. Jeżeli tylko uwierzysz i będziesz mieć wiarę, Bóg może dla ciebie uczynić wszystko. A tą największą rzeczą, którą może uczynić dla ciebie dzisiaj wieczorem, jest to, że On ogarnie ponownie twoją duszę obecnością swojej istoty. Zabierze cię z powrotem tam, gdzie każda osoba znajdująca się tutaj się znajduje. Pomyślcie tylko, co gdyby Duch Święty miał każdego tutaj całkowicie pod swoją kontrolą. Pomyślcie o tym, co by się działo dzisiaj wieczorem. Pomyślcie o tym, co by się działo w Shreveport jutro wieczorem, o tym czasie. Wszędzie byłyby wielkie nagłówki, cała grupa ludzi zwariowała. Oni uzdrawiali chorych i wskrzeszali umarłych. Oni czynią wszelkiego rodzaju rzeczy tam w Shreveport, Louisiana, w Stanach Zjednoczonych. Oni by nadawali w telewizji o tym, co by się tutaj działo, gdyby Duch Święty mógł wziąć wszystko pod swoją kontrolę. Dlaczego On tego nie czyni? On to chce uczynić. On jest ochotny, by to uczynić. On czeka. Otóż mówicie, ja prosiłem Go tak wiele razy, już tego nie wytrzymuję. Prosić Go o tyle razy. Proś o obfitość, aby twoja radość mogła być zupełna. Czy moglibyście sobie wyobrazić małą rybkę, długo na pół cala, znajdującą się tam na środku Pacyfiku, mówiącą, raczej będę pić tę wodę oszczędnie, aby mi jej nie zabrakło pewnego dnia? Czy moglibyście sobie pomyśleć o małej myszce w tym wielkim egipskim spichlerzu, która myśli, ograniczę się do jednego ziarenka dziennie, ponieważ mogłoby mi zabraknąć, zanim nadejdzie następne żniwo. O moi drodzy, otóż podzielcie to przez 100 miliardów i otrzymacie, jak łatwo możecie wyczerpać Boże miłosierdzie, Jego łaskę i moc dla was. Jeżeli tylko uwierzycie w to, możecie w tym pogrążyć. Otóż przepraszam, chciałem powiedzieć, że wy Go nie możecie wyczerpać. On jest niewyczerpalnym źródłem życia wiecznego. Tutaj dzisiaj wieczorem, aby zamanifestować każdą boską obietnicę z Jego Biblii. Dla każdego, kto w to uwierzy. Amen. O tak. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, wy musicie pić. Przyjdźcie do tego źródła i pijcie. Pijcie, dopóki nie zostaniecie zaspokojeni. Wy Go nie możecie wyczerpać. O nie, On jest absolutnie niewyczerpalnym. I wy możecie tylko pić i pić i pić. Możecie pić z Niego swoje uzdrowienie. Możecie pić z Niego swoje zbawienie. Przyjdźcie tylko i pijcie. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Amen. Ja wiem, że On jest tutaj i wiem, że On uczyni ponad nasze oczekiwanie, obficie, jeżeli Mu tylko na to pozwolimy. Zobaczyłem właśnie, że coś się stało. Nie chcę rozpoczynać jednej z tego rodzaju usług, wiecie, widzenia, ponieważ ja mówię o czymś innym. Widzicie, mówię o was, którzy przychodzicie nie po uzdrowienie ciała, lecz przychodzicie, aby, skoro to tylko ludzie zaczną czynić, to jest po prostu, widzicie, skoro tylko odchodzę, aby odpocząć, aby się wydostać stąd, pierwszą rzeczą, jak wiecie, którą ludzie zauważą, odczuwacie, że to wchodzi do wewnątrz. Otóż ja mogę wam powiedzieć, ten człowiek siedzący tam w tyle z chłopcem swego bratanka, który ma chore biodro, jeżeli będzie wierzył, Bóg go zdrowi, uczyni go zdrowym. Czy wierzysz, że On go uleczy i uczyni go zdrowym? Ten brat mówi amen. wydawca. Otóż jeżeli będziesz wierzył, Bóg to uczyni. Rozumiesz? Dokładnie tak. Amen. Tutaj jest mężczyzna, siedzi właśnie tutaj i patrzy wprost na mnie. Modli się o swoją rodzinę. On w rzeczywistości nie stąd, pochodzi z południowej Karoliny. Pan Dixon. Lecz jeżeli będziesz tylko wierzył z całego swego serca, Bóg udzieli mu tego wielkiego błogosławieństwa. Czy pan w to wierzy? Jestem względem niego całkiem obcy. Nigdy w życiu go nie widziałem. Amen. Nigdy w życiu go nie widziałem. Czy widzicie, co mam na myśli? Co to jest? W jaki sposób to działa, bracie Branham? Jeżeli brat Branham potrafi usunąć samego siebie z drogi. O tak. Kiedy ja mogę się usunąć, wtedy Jezus przychodzi na scenę. Dokładnie w tym kierunku. Zaraz za nim jest inny mężczyzna, na którym wisi ten ogień. A on jest również z południowej Karoliny. To się zgadza. Widzę, że ono wisi nad nim. To się dokładnie zgadza. On się modli swojego brata, który jest alkoholikiem. To się dokładnie zgadza. Słuchaj, nazywasz się brat Holmes. Czy wierzysz, że Bóg, czy tak się nazywasz? Bóg ci tego udzieli. Czy widzisz, co on na myśli? Jeszcze raz, panie, jeszcze raz. Powstańmy teraz wszyscy. Wołajcie, zieloni świadkowcy. Podnieście wasze ręce. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Aleluja. Nie wiem, co czynić, lecz on jest tutaj. Wołajmy jednomyślnie. Jeszcze raz, panie. Krzyczcie i mówcie. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz, panie. Ześlij swoją moc. Ześlij swoje błogosławieństwa. Ześlij na nas Ducha Świętego jako potężny, szumiący wiatr i napełni na nowo każdą duszę, która się tutaj znajduje. Chwała Bogu. Wierzcie w to z całych serc. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz. Aleluja. Pijcie z tego ducha. Gdyby tylko Duch Święty mógł się wlać do was w takiej mierze, że będziecie pijani, zapomnijcie, jak się nazywacie i zapomnijcie o wszystkich waszych wątpliwościach. Jeżeli będziecie tak pijani z ducha, zapomnijcie o wszystkich waszych wątpliwościach. Amen. Potem możecie dojść gdzieś z Bogiem. Potem ten krzyk jeszcze raz wychodzi ze szczerości. A potem wychodzi następny krzyk. Aleluja. Napełnieni Duchem Świętym. Pijani Duchem. Bożą sprawiedliwością i świętobliwością i mocą. To sprawia, że jesteście tak pijani, że zapominacie, kim jesteście. Przede wszystkim jesteście niczym. Pamiętajcie, Bóg pragnie do was wejść. Jeszcze raz, panie, jeszcze raz. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz. O, zielonoświątkowcy, zielonoświątkowcy, biegnijcie po swoje życie. Pozostał już tylko krótki, bardzo krótki czas. Jest później, niż sobie myślicie. Jeżeli bym już nie powiedział żadnego słowa z tego podium, pamiętajcie, biegnijcie po swoje życie. Jest później, niż się wam wydaje. Czuję, że Duch Święty spoczywa na mnie i mówi, powtórz to jeszcze raz. Biegnijcie po swoje życie. Jest później, niż sobie myślicie. Jeszcze raz, panie. Napełnij jeszcze raz tę kaplicę życia. Wiecznym życiem. Każdego członka tutaj. A niechaj chwała pańska przypadnie na to zgromadzenie. Panie Jezu. Aleluja. Aleluja. Wierzę Bogu. Jeszcze raz, panie, jeszcze raz. Niechaj ludzie zapomną, kim są. Niechaj ludzie zapomną o swojej niewierze. Abyśmy mogli zawołać. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz. Czy go miłujecie? O Boże, niebiański Ojcze, daj przebudzenie do naszych dusz, Panie. Widzimy, że nasze lampy kopcą, a ogień na tym ołtarzu wygasa. O Panie Boże, wejrzyj na ten naród znajdujący się pod przekleństwem grzechu. Lecz Panie, nie zapomnij o swoim ludzie. Tutaj ci ludzie wysilali się przez wiele lat, Panie, aby zbudować ten niewielki budynek dla Ciebie. Została zbudowana kaplica życia, Panie, jako środek dla zbawienia dusz, dla przebudzenia. O Boże, zlej na nią jeszcze raz swoją świętą moc, napełnij każdego członka, usuń wszelkie różnice. Ześlij deszcz świętego ognia Bożego i oświeć nasze dusze, Panie, obecnością Jezusa Chrystusa. Niechaj ci ludzie nie są tak powstrzymywani przez niewiarę, aby nie mogli zobaczyć, że ty jesteś tutaj z nami. Ty jesteś słowem, które rozróżnia myśli serca, ponieważ Biblia jest dla nas tego dowodem ciągle na nowo i na nowo. Panie Boże, pozwól, abyśmy to sobie uświadomili naszymi zmysłami, że Duch Boży znajduje się pomiędzy nami. Udziel nam tego, Ojcze. Ja ich polecam tobie razem ze mną. Amen. Bracie, siostro, ja nie wiem z mojej Biblii o żadnej innej rzeczy, którą Bóg obiecałby uczynić przed pochwyceniem Kościoła. Nie wiem, wymyślicie o tym, że przychodzi znamię bestii, ale ja wam powiedziałem, że ono już istnieje. Oni to już uczynili, rozumiecie? Następną rzeczą, która pozostaje, zachwycenie Kościoła. Ono by mogło nastać w każdej chwili, a żadne miejsce pisma w Biblii nie zostałoby naruszone, na ile mi wiadomo. Bóg wie, że to prawda. O tak, ten czas jest tuż, jest później niż sobie myślimy. Zamknijmy po prostu nasze oczy, śpiewajmy, miłuję Go. Być może, kiedy Go będziemy uwielbiać, oddawać Mu chwałę, być może On uczyni coś dla nas. Modliłem się przez cały tydzień, abym mógł oglądać przełom w tej kaplicy. Modliłem się, zanim przybyłem tutaj, prosiłem ludzi, aby się modlili za tą sprawą. O, wychodzą modlitwy za tą sprawą. Ja staram się w to wierzyć z całego mego serca. Obudźmy się szybko, uwielbiajmy Go po prostu i oddawajmy Mu chwałę. Kiedy będziemy teraz śpiewać, mając zamknięte oczy i ręce podniesione ku Bogu. Miłuję Go. Miłuję Go. Bo On wpierw umiłował mnie. I na Golgocie wykupił krwią. Zbawienie me. Otóż kiedy będziemy śpiewać następny werset, uściśnijcie rękę komuś, kto jest koło was, chrześcijańskiemu bratu, i powiedzcie: ci Bóg błogosławi. Teraz kiedy będziemy śpiewać, miłuję Go. Miłuję Go. Jeżeli miłujecie się wzajemnie, to nie możecie nie miłować Boga. Bo On wpierw umiłował mnie. I wykupił zbawienie me. Na Golgocie. Powiedzmy teraz, aleluja! Powiedzmy jeszcze raz! Aleluja! I znowu, aleluja! Chwała naszemu Bogu! Miłuję Go! Miłuję Go! Bracie Don, czy jesteś gotowy?